Radio.
Dzień dobry Państwu, w sobotni poranek. Witam Państwa już po raz trzeci z Muzeum Wsi Lubelskiej. Tym razem spacerować będziemy i patrzeć na to, czego już niedługo oczy nie zobaczą. Kwiatów, zielonych liści, zapachów i ich woni.
Zasiane historie.
Przechodzimy przez recepcję i wchodzimy przez bramę muzealną do zupełnie innego świata. Do świata, którym nie ma szumu samochodów, tylko jest szelest liści, mnóstwo kolorów i zapachów, które będziemy dzisiaj Państwu starać się też przekazać. A moimi i Państwa gośćmi są przyjaciele naszego muzeum, pan dyrektor Mieczysław Kseniak.
Dzień dobry.
Oraz pani Dorota Miącz.
Witam serdecznie.
Eugeniusz Weryszko, kustosz zajmujący się ogrodami dworskimi. Dzień dobry.
Tak więc ruszamy na spacer, do którego zapraszam serdecznie Państwa. Przy samym wejściu do naszego muzeum jest przepiękny klomb. To już są kwiaty jesienne, ostatnie kwiaty tego roku. Stąd też taki temat naszego dzisiejszego spotkania. Póki pierwsze mrozy ich nie chwycą, te kwiaty pachną i pozwalają nam cieszyć się niezwykłymi kolorami. Panie dyrektorze, skąd taki pomysł, żeby w tym miejscu, tuż przy bramie do naszego muzeum, stworzyć taką ferię barw i zapachów?
No historia jest taka, że dokładnie 15 lat temu było otwarte nowe wejście. Jest to w pewnym sensie kopia budynku, którą Michał Elwiro Andrioli, znany, słynny rysownik, który ilustrował między innymi pana Tadeusza i wiele, wiele innych naszych dzieł literatury polskiej, namalował w 1888 roku, o czym mówi zresztą ta data tam na szczycie. Namalował ten obiekt w Kazimierzu Dolnym nad Wisą. To był tak zwany mały ratuszek. Ten pomysł wpadł mi do głowy, kiedy rozpadała się poprzednia recepcja i właściwie to była taka drewniana buda, zresztą bardzo sympatyczna. No ale wypadało, żeby wrócić do tego planu, który został wykonany dużo, dużo wcześniej, kiedy powstawało muzeum. No niedługo już będzie 50 lat temu. I wtedy właśnie w tym miejscu zaplanowano bramę wejściową. Też był wykonany projekt wówczas bardzo dużej, wielkiej, ogromnej, jak to za czasów gierkowskich, ogromnej bramy, w której było wszystko, i restauracja, i recepcja, i sklepy, i wszystko dokładnie. Powstał ten budynek, który miał być taką śluzą między dawnymi i nowymi czasy. I taką funkcję pełni w zasadzie. Miał witać od strony muzealnej łanem zbóż. I faktycznie on wita ludzi, którzy wychodzą z tego cywilizacyjnego świata dźwięków, brudów i smrodów na łan zboża, na otwarty krajobraz dawnej wsi reprezentującej Lubelszczyznę. A Lubelszczyzna to, jak wiemy, pojęcie jest dosyć szerokie, bo składa się z kilku, właściwie z kilkunastu, można powiedzieć, obszarów wyodrębnionych, głównie z pięciu takich obszarów geograficzno kulturowych, między innymi takim jak Roztocze, jak Wyżyna Lubelska, Powiśle, Poburze, Wyżyna Wołyńska. One są tutaj jakby w jednym miejscu skupione jako obraz naszej różnorodności, bo Lubelszczyzna jest wyjątkowo różnorodna.
Naszą dzisiejszą audycję poświęcamy temu, co człowiek tutaj przyniósł poza architekturą. Rozmawiamy o architekturze zieleni, o nasadzeniach, o tym, co właśnie jeszcze w jesieni możemy zobaczyć. A ja tutaj coś, pani Doroto, mocno wywąchałam. Co to takiego pachnie?
Wywąchaliśmy smagliczkę. To jest ta biała roślina, miododajna. Ale pachną też inne rośliny. Mamy tutaj szałwię lekarską, która zdobi nas teraz srebrzystym kolorem. Mamy czyściec wełnisty, który w dotyku jest niesamowicie mięciutki.
A dzieci nazywają go zajęczymi uszami, prawda?
Tak, zgadza się. Inne rośliny, które tutaj się prezentują, to są kanny, dalie, amarantus. Także jest tu niesamowicie dużo kolorów.
Jeśli Państwo pojawią się w najbliższą niedzielę w naszym muzeum, zwrócicie Państwo uwagę, że tutaj właśnie na samym początku dominuje jesienna kolorystyka. To są pomarańcze, czerwienie, łososie, żółcie, spokój i harmonia. No i oczywiście jeszcze mimoza, od której jesień się zaczyna. Panie Ryszardzie, czym jest szata roślinna w naszym muzeum?
Zanim powiem, czym dla mnie jest szata roślinna, to chciałbym jeszcze opisać właśnie ten wspaniały widok, przed którym stoimy. Na tle budynku, o którym pan dyrektor Kseniak opowiadał, jego białej ściany, mamy jakby w amfiteatrze zgromadzone rośliny od najniższej do najwyższych. Od białej smagliczki poprzez czerwone szarłatu szorskiego, który się nazywa prosem tureckim, w trzech barwach dalie i na końcu słoneczniczki szorstkie, żółte tło i kolumny pokryte wspinającym się powojnikiem alpejskim. No cóż, dla mnie nasz skansen jest jak piękna dziewczyna, którą stroi i zdobi szata roślinna. W kształty, barwy i zapachy bogata, zawsze świeża, powabna. Modna szata.
O tę szatę dbają nasi pracownicy, bo taką piękną pannę, żeby ubrać, to trzeba przede wszystkim ją bardzo, bardzo kochać, prawda?
W naszym muzeum tą szatę tworzą całkiem spore ilości drzew. Według inwentaryzacji dendrologicznej, którą robiliśmy ostatnio parę lat temu, jest ich około 3000. W samym parku dworskim jest około 850 samych drzew. Natomiast sam asortyment gatunkowy to są 172 gatunki drzew, krzewów i pnączy, a jeśli chodzi o ilość w parku dworskim, to jest około 4500 drzew i krzewów i pnączy. Pomijam rośliny zielne, bo tych no, nie mieliśmy czasu liczyć, bo czekała na nas inna praca ogrodników.
Pora przejść w głąb muzeum, w stronę południową. Zachęca nas do tego słońce coraz wyżej na nieboskłonie. Będziemy zmierzać w kierunku dworu naszego. Ten charakterystyczny dźwięk klinkieru pod stopami, coraz rzadziej już towarzyszący nam na Lubelszczyźnie, to też taki element historyczny. Warto tutaj przypomnieć historię ogromnej klinkierni w Izbicy, która powstała w 1928 roku i duża część Lubelszczyzny właśnie z tego klinkieru wyprodukowanego ma swoje drogi dróżki. Niestety coraz częściej zastępowane asfaltem czy nowoczesną, modną kostką syntetyczną. Idziemy dalej w stronę Huty Dzierążyńskiej. To jest też dworek, a przed tym dworkiem znajduje się, no właśnie.
Proszę Państwa, gazon na takim dziedzińcu przed dworem w postaci klombu. Klomb był wynalazkiem księżnej Izabeli Czartoryskiej, chociaż oczywiście Anglicy wcześniej, Francuzi też to stosowali. A więc polega to na tym, że w środku, w centralnej części jest najwyższa roślina, wokół niej są niższe razem tworzą taki bukiet. To zresztą mamy tutaj jeszcze w kilku miejscach, chociaż nie jest to tak wyraziste jak w tym miejscu. I chciałbym powiedzieć, że każdy obszar jest przemyślany pod względem architektonicznym, pod względem zieleni, pod względem przestrzeni i jej kompozycji. Czyli kompozycja poszczególnych obszarów i kompozycja wewnątrz. To, co decyduje o istocie krajobrazu, o jego charakterze.
Mijamy nasz sklepik, do którego serdecznie wszystkich zapraszamy po pamiątki. A przed sklepikiem, no cóż, obowiązkowo, jak to przed dworem, róże i palmy. Jaką funkcję pełniły te rośliny, palmy i róże przy dworach?
Palmy i różne inne, tutaj mamy jeszcze jukę z drugiej strony, palmy, często były hodowane w oranżeriach przydworskich i kiedy mrozy puszczały, wynoszono je na zewnątrz, aby wszyscy ci, którzy zwiedzali okoliczne podjazdy czy okolice parki, dworu, mieli sposobność cieszenia swoich oczu również tymi egzotycznymi, ciepłolubnymi roślinami.
No tak, zdobywanie w tamtych czasach roślin egzotycznych graniczyło z cudem, ale też wyróżniało siedziby szlacheckie, prawda? Bo to świadczyło o tym, że utrzymywane są kontakty z wielkim światem, z krajem, gdzie cytryna dojrzewa, z tą Europą, która zawsze nam imponowała i chyba imponuje dalej.
Tak, ziemianie często chwalili się nawzajem swoimi zdobyczami florystycznymi. To było też motorem napędowym sprowadzania z krajów europejskich tak zwanych egzotów, które były rzadkością, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze w Polsce. Takie rośliny były atrakcją najpierw dla ziemian, a później dla wszystkich innych zwiedzających te posiadłości.
To było także związane z funkcjonalnością pewną, z użytkowością, bo były ananasarnie, gdzie hodowano ananasy, gdzie urządzano oranżerie, gdzie były głównie rośliny pomarańcze i cytryny, czyli te rośliny, które owocowały i dawały owoce na stół. Dworskie były ogórczarnie, prawda? Też figarnie, na przykład u księżnej Izabeli Jabłonowskiej w Kocku. Było w zasadzie wszystko. Tam była pełna gama wszystkich roślin, które można było uprawiać w Europie nad Morzem Śródziemnym. W gruncie prawie, że, bo tam prawie zim nie bywało. Natomiast w takich dworach szlacheckich, jaki jest u nas w Skansenie, była też oranżeria w Żyżynie. Taką oranżerię, czy podobno zaprojektowaliśmy tu z panem Rysiem kilka lat temu. Ten projekt istnieje. Jest to oranżeria kanałowa i pani dyrektor nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jutro zacząć ją budować, bo jest pełny projekt.
Przygotowujemy się do nowego budżetu i może właśnie to jest to coś, co należałoby ująć. A naprawdę o takiej oranżerii marzę, bo jej brak zdecydowanie zauważyłam, jak tylko tutaj się pojawiłam.
Jest to kopia, no w pewnym sensie, oranżerii, która była w Antopolu. Pod Nałęczowem, u państwa Śliwińskich. To była wprawdzie oranżeria zamieniona później na mnożareczkę niewielką, gdzie wysiewano róże, podkłady pod róże szlachetne, na których je szczepiono. No ale też i takie konstrukcje były powszechne w całej Polsce, tak zwane szklarnie czy oranżerie kanałowe, gdzie wokół tego budynku, w środku, przechodził kanał grzejny, nieszczelny. Dzięki temu to ciepło przez te szczeliny przedostawało się do ziemi, ogrzewało ziemię, a to była główna istota, ogrzewać ziemię, bo to ziemia musiała mieć odpowiednią temperaturę, aby rośliny mogły egzystować.
Pod stopami już inne podłoże. Idziemy po drobnych kamieniach i właśnie wchodzimy do sektoru dworskiego. No cóż, jeśli dwór, to musi być spichlerz, w którym gromadzono skarby zgromadzone latem i jesienią. To także drzewostan. Nad nami lipy, rubekie i sadek dworski. Pani Doroto, jakie drzewa u nas znajdują się w naszym muzeum? Te takie wielkie, wyrośnięte i piękne.
Najpiękniejszy, przynajmniej według mnie, jest platan, który właśnie teraz tu widzimy, który ma bardzo charakterystyczną korę, dwukolorową można powiedzieć. Ma też piękne liście. Jest to drzewo, które ma duże rozmiary. Właśnie znajduje się tu w parku dworskim. Grupy dzieci zawsze lubią tutaj przychodzić i siadać na konary i bawić się właśnie w otoczeniu tych pięknych drzew.
Ma jedną zasadniczą zaletę, że korona jest ażurowa, czyli nie tworzy ona takiej gęstej ciemności pod spodem, tylko pod platanem można sadzić, czy uprawiać, czy wysiewać roślinki, na przykład jednoroczne, takie, które lubią półcień, na przykład jak niezapominajki, stokrotki. Wtedy, kiedy ten park był projektowany przeze mnie, no 40 lat temu, w latach 80. na początku, wtedy właśnie powstała myśl, aby stworzyć takie obszary, gdzie będzie można mieć rośliny egzotyczne, a więc takie, które mają otoczenie osłaniające i jakby pielęgnujące ten klimat, w którym one będą mogły funkcjonować. I tak właśnie tutaj mają platany. Były zaprojektowane 4, są 4. Może dzisiaj jest im trochę za gęsto, no ale tak było przemyślane, że w razie czego można będzie po jakimś czasie 2 usunąć, bo być może taka będzie konieczność, żeby usunąć i ten tu obok. Na razie nie ma takiej konieczności. Platan specjalnie nie lubi przecinania jakichś takich prac w koronach. Natomiast inne rośliny nie mają nic przeciwko temu.
Tym Państwu, którzy dopiero dołączyli do nas, przypominam, że słuchamy audycji Zasiane historie, która przygotowywana jest w Muzeum Wsi Lubelskiej, a moimi Państwa gośćmi jest wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, pan dr Mieczysław Kseniak, pan Ryszard Weryszko i pani Dorota Miącz, którzy towarzyszą mi w spacerze po muzeum. A więc ruszamy dalej.
Jesteśmy na głównym skrzyżowaniu przed ogrodem dworskim. Skrzyżowanie, czyli przecięcie dwóch osi, wschód-zachód i północ-południe, no niezupełnie, ponieważ dwór jest zorientowany południowy wschód, północny zachód, więc to było tak, żeby w południe oświetlona była główna ściana elewacyjna dworu, żeby w zasadzie w każdym pomieszczeniu było dostateczna ilość światła, żeby nie było takich ciemnych pomieszczeń przygnębiających i o to zawsze dbano.
Jeżeli zbliżamy się do dworu, to idziemy lipową aleją. Nasza aleja jest jeszcze młoda, to nie są takie lipy, jakie widzimy przy starych dworach, walące się, odrastające. Te są piękne, przycinane, jeszcze młode, bo muzeum też jest młode. I maszerujemy w stronę dworu, a przed dworem już nie gazon,
a klomp. Dlaczego klomp, a nie gazon? Słowo gazon pochodzi od francuskiego le gazon, czyli trawnik. Tutaj nie ma żadnego elementu trawy, więc mówimy o kwietniku. Kwietnik jest otoczony obwódką bukszpanu, jest tu parę elementów stałych, od czasu do czasu upiększanych jukkami, natomiast cała reszta jest wymieniana 2 razy w roku i w tej chwili rosną takie dosyć egzotyczne, aczkolwiek bardzo piękne, czerwono-listne rośliny, które nazywają się alternantera i niestety będą tylko do mrozów. Gdy mrozy przyjdą, one marzną i wtedy zmieniamy dekoracje, wysadzamy bratki i jest ten drugi wystrój klombu. Później robimy sadzonki z alternantery i kiedy mrozy już nas opuszczą, więc bezpiecznie na początku czerwca, znowu alternantera zagości na klombie. Doszliśmy właśnie do podjazdu, piękną aleją dojazdową. Przy tym podjeździe spotykają się wycieczki, spotykają się turyści. Gdy się zmęczą, siadają na pięknych białych ławkach stylowych i czekają, aż będzie wolna przewodniczka we dworze, aby oprowadzać po wnętrzach. My jednak będziemy oglądać dzisiaj rośliny, których jest tu bez liku. Bardzo ciekawych.
Jeszcze wróćmy do kwietnika, bo to nie jest zwykły kwietnik. Jest on stworzony na wzór i podobieństwo kwietników, które powstawały na początku XX wieku. Były to kompozycje bardzo starannie przemyślane, tak aby poszczególne rośliny dawały efekt przez cały sezon. Sezon zaczynał się w takim kwietniku z chwilą odejścia mrozów. Tak więc to, co mamy tutaj, jest dokładnie obrazem tego, co kiedyś bywało na przykład w uzdrowiskach, bo z początku wieku XX mamy okres takiego modernizmu, który w sztuce ogrodowej objawiał się przenikaniem się kształtów, form, barw i to było bardzo efektowne. Dzisiaj nie mamy już tego ani w Krynicy, ani na Męczowie, ale kiedy patrzymy na stare zdjęcia właśnie z tego okresu, to zadziwiają nas partery. Te partery, które mają swoje pochodzenie jeszcze w baroku, a w zasadzie w renesansie. No ale wracajmy do samych roślin.
Jeszcze parę kroków i dojdziemy pod sam dwór z Żyżyna, gdzie także królują jeszcze różnego rodzaju kwiaty, dopóki pierwsze mrozy ich nie zetną. A to już może się wydarzyć lada dzień. Korzystamy z tej okazji i rozmawiamy dalej o tym, co mamy przed samym dworem. Pani Dorotko, co tutaj się dzieje?
Mamy ogrom kolorów, piękne rośliny, które są zestopniowane. Może podejdziemy bliżej. Na początku oczywiście obwódka z bukszpanu, tradycyjnie. Mamy mrozy, tak zwany starzec popielny. Mamy rośliny takie jak heliotrop, jak lwia paszcza, piękne koleusy, które przebarwiają się nam tutaj na bordowy kolor. No i oczywiście dalie w bardzo różnych kolorach, od bieli poprzez róż aż do fioletu.
W zasadzie tutaj mamy większość bylin, ale były tutaj też rośliny, których życie się skończyło, bo tak to po prostu jest w przyrodzie, prawda?
No był to ogromny dławisz, któremu pan Rysio zrobił tutaj wspaniałą konstrukcję, bo to są rośliny bardzo ciężkie, które potrafią nawet załamać dach. Myśmy się bali, że te naroże dworu może się załamać na skutek ciężaru. No niestety ze starości ten nasz dławisz odszedł. No na rzecz tych kompozycji, które tu mamy, koleusy, astry, starce, także nie jest tutaj pusto, bo służby dworskie zadbały o to, żeby tutaj wiecznie było kolorowo i wiecznie żywo. I tak mamy. Natomiast w oddali mamy znowu różankę, która już trwa właściwie od samego początku istnienia tego ogrodu dworskiego. I te róże cieszą cały sezon, bo one tu kwitną w zasadzie przez cały czas, od czerwca poczynając.
Jest im tu dobrze, bo mają słońce od rana. Stanowisko fantastycznie wybrane. Od niedawna róże zaczynają kwitnąć nam już w maju, tak jak jeszcze parę lat temu był to kwiat zdecydowanie czerwcowy. Tak kwitnąc dwa razy w ciągu roku cieszą nasze oczy przez cały letni sezon. Może podejdziemy do tych róż.
Chciałem jeszcze dodać, a propos tych róż, dlaczego one tak pięknie kwitną i pachną? Otóż wiele osób, które tutaj się pojawiają, są po prostu zachwycone nimi, a róże to lubią.
Te oranże są przecudowne, które wyciągają się do słońca, prawda?
I te róże jeszcze nie straciły to, co większość róż utraciło, zapachu. Bo to są stare odmiany. Francuzi, którzy zabrali się w XIX wieku, w XX na początku do hodowli róż, zatracili tą cechę zapachu. I w tej chwili niewiele róż pachnie współczesnych. Znowu wracają do zapachu.
I żadna elokwencja nie odda tego zapachu. Zatem słuchaczy zapraszamy na lokalną wizytę, aby sprawdzić, jak one pięknie pachną.
Tutaj od strony zachodniej mamy wisterię, która już przestała kwitnąć, ale widzę, że ma nasiona. No nie jest to fasola mamut, ale wyglądają podobnie te nasiona. I tutaj jeszcze jest też piękna roślina kwitnąca, właśnie milin. Skąd on u nas się wziął?
On się wziął stąd, że kiedyś będąc w Klemensowie, spytałem sióstr, które wówczas tam mieszkały w pałacu w Klemensowie, czy one próbowały z tych odłogów, które są, robić sadzonki. One mówiły, tak, wie pan, no ale próbowałyśmy, ale nigdy nam to nie wychodziło. No ja mówię, no to może ja spróbuję. Ona tak spojrzała na mnie. No dobrze, niech pan spróbuje. Także to było tak, no właściwie nie tyle skradzione, co za pozwoleństwem, no ale jak widać się udało. Udało się ten milin wówczas zdobyć.
Ten milin ma swoje prapoczątki jeszcze w majątku zamojskim.
Tak, tak jest. To jest roślina, która będzie miała 200 lat co najmniej. Bo ona jest odrostem, czyli to jest klon. To jest klon tego oryginalnego milina, która rośnie na ścianie frontowej pałacu w Klemensowie. Także panie ordynacie Marcinie Zamojski, my tu też mamy kawałek Klemensowa.
Zanim przejdziemy do ogrodu dworskiego, który ma taki charakter mocno reprezentacyjny, widać, że właścicielka majątku podróżowała po świecie i miała wysokie ambicje. Pewnie była w Luwrze, może była w Wersalu i chciała sobie taki mały Wersal za domem stworzyć. To jeszcze ostatni rzut oka na południową ścianę naszego dworu z Żyżyna. Tutaj bukszpany są przepięknie przystrzyżone, ozdobnie. Widać, że rodzina ziemiańska lubiła tutaj spędzać czas wolny, bo to jest taka część trochę bardziej intymna, prawda, dworu, panie dyrektorze?
Tak, oczywiście. Chcę powiedzieć też i dodać jedną istotną rzecz, że kiedy projektowałem ten ogród, robiłem jednocześnie inwentaryzację ogrodów dworskich na Lubelszczyźnie. Więc przydało się to do tego, aby stworzyć typowy, taki dla Lubelszczyzny ogród dworski z tych roślin, które wówczas znalazłem i te, które wyczytałem albo które były, a już nie było gdzieś w danym dworze i one tutaj zostały posadzone. Natomiast no, tutaj już nie ma tych niektórych roślin, które były. Laurowiśnia tutaj rosła, wspaniała. Migdały były. Szereg rzeczy no, takich dosyć niezwykłych, które też już odeszły, bo po prostu się, tak jak wszystko na tym świecie, ma swój początek i ma swój koniec. Inna sprawa, proszę Państwa, też wokół dworu, bo pójdziemy pewnie na parter. To są żywopłoty cisowe, które zostały tutaj posadzone w formie takiego żywopłotu obronnego, bo dwór, jak widzimy, jest zlokalizowany na wzgórzu i on pokazywał, jak kiedyś, gdzie kiedyś stawiano dwory. Stawiano właśnie na wzgórzach, na takich, to jest właściwie półwysep, można powiedzieć, bo tu wszędzie już jest obniżenie terenu. Gdyby tam przekopać fosę między jednym wąwozem a drugim, to byśmy mieli most zwodzony w tamtym miejscu, gdzie Aleja Lipowa. Tutaj natomiast są wyrąbane, można powiedzieć, krenelarze muru obronnego. Z tego żywopłotu, jeśli tutaj się przejdzie, to widać tak jak w średniowiecznym murze obronnym miejsca na szczelnicę. Okno, szczelnica, prawda? Okno, szczelnica do obrony od strony północno-wschodniej, tam skąd zawsze przychodziły hordy, tak. Czy tatarskie, czy Litwinów, czy Rusinów.
Czy szwedzkie, bo przypominamy, że majątek Sławin należał niegdyś do Firlejów, a Szwedzi znacznie przyczynili się do zrujnowania tego majątku.
Tutaj mamy taki mały Wersal, który zaprojektowałem po to, żeby pokazać bogactwo naszej kultury ogrodniczej, żeby pokazać, że u nas, podobnie jak we Francji czy w Europie Zachodniej, ta kultura była na bardzo wysokim poziomie. A więc i w sferze architektonicznej, i w sferze, można powiedzieć, estetycznej, i jako miejsce takie bardzo intymne dla właścicieli dworu, gdzie mogli sobie po prostu spokojnie posiedzieć, popatrzeć w niebo, mówić wierszem, spoglądać sobie w oczy i tak dalej.
Schodzimy po schodach z piaskowca, bo marmurów w polskich dworach no jednak nie było. W pałacach tak, ale nie we dworach. Jesteśmy w Wersalu.
No i mamy partery ogrodowe, a więc tak zwane komparymenty, bliźniacze, symetryczne odtworzenie lewa, prawa i góra, dół, prawda? Czyli są to bliźniacze kwatery, tak samo zakomponowane, ale wnętrza były oddzielne. To wszystko było wypełnione kwiatami. I to myślę, że w przyszłym roku, no już na wiosnę będzie chyba, prawda? Bo tutaj nawet te koleusy, które mamy tam na froncie, one znakomicie dekorowały. Były rycynusy, które stały tutaj w narożach, a samo wnętrze było wypełnione masą jednorocznych kwiatów ozdobnych. Wyraźnie ta kompozycja jest symetryczna, czyli tak jak mamy wokół park angielski, a więc o swobodnej kompozycji, tak tutaj wnętrze jest wyraźnie regularne, symetryczne. jak mówiłem, że te symetrie, te prawidła ogrodu barokowego, francuskiego, wersalskiego.
No i trudno będąc w tym miejscu nie podejść do zegara słonecznego. Akurat w tym momencie nie mamy nad sobą światła słonecznego, więc nie wiemy, która jest godzina. Może jak stąd odejdziemy, słońce się wreszcie pojawi. Ale jest tutaj przepiękny napis. Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, patrz w przyszłość.
No to zaprojektowałem w 2010 roku i zostało wykonane w pracowni technicznej Akademii Medycznej, której już nie ma. To była pracownia, która głównie wykonywała protezy. Ale tam mieli wszystkie urządzenia, gdzie można było zamówić ten plat mosiężny. Natomiast ten kamień, ta kolumna powstała w pracowni kamieniarskiej w Bystrzycy, nad Bystrzycą. Służy do dzisiaj. Także bardzo się cieszę. Pokazuje coś? Ale słońce.
Ale jak jest słońce, rzeczywiście jest dobrze.
Tak, tak, jest dobrze.
Idąc dalej przez nasz ogród, widzimy fantazyjnie przycięte graby. Panie Ryszardzie, jak często te graby są przycinane? Jakiej one wymagają pielęgnacji?
Wykorzystując wspaniałą zdolność regeneracji i tak zwanego poddawania się cięciu, niektóre drzewa można ciąć na dowolne właśnie kształty. I ten grab tutaj, który ma już ze 30 lat, niskiego wzrostu można powiedzieć, bo są takie cięte na kule, które mają niewiele ponad metr. Ale tego samego wieku stożki mają, ja wiem, ze 4 metry, także bez drabiny nie podejdziesz. Tnę, czasami ktoś pomaga, 3 razy w roku, żeby jako tako wyglądało. Można częściej, wtedy będzie bardziej doskonale. Nie będą wystawały spoza tych brył żadne nowe pędy. Chciałem jeszcze dodać, że intymności tego zakątka, parteru wgłębnego, dodaje otoczenie. Na końcu mamy ekran zrobiony ze strzelistych w tej chwili już wysokich świerków, zwyczajnych. Po bokach są posadzone dęby i piramidalne, i wąskostożkowate. W środku wypełniają tuje zachodnie, kuliste i kolumnowe. Chciałem powiedzieć, że gdy dzieci tu wpadają, gdy często tu pracuję, to nie traktują tego jako parter czy jakieś symetryczne francuskie ogrody, ale nazywają to labiryntem. I ganiają się bez opamiętania dookoła. Ale to też podkreśla pewną intymność, prawda? Labirynt to jest to miejsce, gdzie się można ukryć, schować. Coś dzieci tutaj po swojemu nazwały inaczej.
I to, co mówił pan Ryś o grabach. To jest tak zwany boskiet, który towarzyszył zazwyczaj ogrodom francuskim w tle. Czyli z pałacu był widok najpierw na oś widokową. Później było widać partery wgłębne, jeśli były tak jak te. Później dalej było widać jeszcze partery dalsze, a na końcu były boskiety. Czyli to były grupy drzew. Tutaj ten boskiet symbolizują te, można powiedzieć, skarlałe graby cięte bardzo nisko. No i zamknięcie widoku, tak jak tutaj, chodziło o to, żeby wyłączyć miasto z tego widoku, żeby tu się poczuć zupełnie niezależnie. I to w tej chwili osiągnęliśmy, w tym momencie. Natomiast głównym akcentem kończącym jest ta waza puławska, bo ta waza pochodzi z Puław. Ja ją odkryłem w Piotrowicach, kiedy była przerąbana na pół. Ta dolna część zresztą różni się kolorem, proszę zobaczyć. To jest marmur karraryjski. Nasza pracownia kochana dorobiła resztę, dokleiła. Natomiast ta część, ten kielich, w Piotrowicach robił za fontannę w Pomie. To był państwowy ośrodek maszynowy. Wstawiono tam rurę taką i psikała woda. Przed dworkiem zresztą Koźmianów.
Tak. Czyli było po pańsku.
To znalazłem oddzielnie, ten fragment i ten też w Piotrowicach, które były zakopane. Chodząc, inwentaryzując park, znalazłem jeden fragment, drugi. Potem Wojtek Koziejowski, który tu był moim zastępcą, historyk sztuki, architekt, dorobił pomyślał, mówi, wiesz, ja to znajdę. Znalazł widok takiej rzeźby w Parku Puławskim. Dokładnie taki sam. I stworzył, znaczy nie taki sam, jak w tej chwili widać, ale to dorobił, to zaprojektował i powstała rzeźba, taki artefakt, który jakby świadczy o, no, historii naszego regionu. Puławki też nie pochodzą z byle kąt, bo to są też puławskie artefakty, ale w zmniejszeniu. Jeśli będziecie w Puławach, znajdziecie przy świątyni Sybilli ławy z takimi łapami, ale dużo większe. Myśmy po prostu zredukowali do wymiaru naszego, tak aby to wszystko miało swój sens architektoniczno-przestrzenny.
Zasiane historie.
Nasz spacer po Muzeum Wsi Lubelskiej już się zakończył. Moimi Państwa gośćmi była pani Dorota Miącz, pan Mieczysław Kseniak, wieloletni dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej i pan Ryszard Weryszko. Wszyscy związani z naszą zielenią i szatą roślinną. A ja zapraszam Państwa już jutro do naszego muzeum na wykopki ziemniaczane, które od samego rana będzie można obserwować u nas w naszym muzeum. Także do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia jutro w naszym muzeum. Bogna Bender-Motyka.